Odcinek wspiera Surfshark.
Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Prowadzony przez dwie Karoliny.
Zapraszamy do słuchania.
W każdą środę.
Stało się ostatnio coś bardzo ekscytującego dla nas.
Mianowicie planujemy z Karoliną wycieczkę.
Tak. No nie tylko we dwie, bo jeszcze z trzecią koleżanką. Nie Karoliną, a Adą. Pozdrawiamy.
Oj, szkoda, jakby to była Karolina, to by było zabawnie.
To prawda.
Ale z Adą też sobie poradzimy, żeby
tak,
nie było.
Tak, tak, oczywiście. I już wkrótce, w wakacje, pojedziemy na wycieczkę do Kopenhagi. Słychać, jaka jestem podekscytowana, aż nie mogę mówić.
Tak, no to znaczy to będzie trochę bardziej oddalone w czasie niż byśmy chciały, no ale wiecie, no trzeba na przyjemności trzeba zapracować.
Odłożyć.
Tak, także no będziemy przez te kolejne miesiące pewnie gadać o tym bez przerwy, zbierać rekomendacje, szykować plan wycieczki, także jak macie jakieś tipy co do tego pięknego, ale ekstremalnie drogiego miasta, to piszcie.
Tak, ja ostatnio na Instagramie u różnych osób przeglądałam przewodniki po Kopenhadze, ale jeżeli ktoś z Was mieszka lub był, zna się, wie cokolwiek o Kopenhadze, prosimy bardzo gorąco o rekomendacje, a zwłaszcza ja bym chciała rekomendacje miejsc, gdzie powinnyśmy zjeść, wybić kawę, bo ja niestety popełniam ten błąd. Ty akurat wiem, że jesteś jedną z tych osób, która się super przygotowuje w tym temacie.
Tak, ja mam z każdego miejsca, w którym byłam, na moich mapach Google'a wszędzie gwiazdki.
No właśnie. Ja przyznam, że to jest zawsze ostatnia rzecz, o której myślę. Na ostatnią chwilę znajduję jakieś miejsca, do których chciałabym pójść albo gdzieś tam szukamy, a potem się okazuje, że jest kolejka, że trzeba zrobić rezerwację 18 miesięcy wcześniej. Nie wiem, wykonać sztuczkę albo cokolwiek, żeby w ogóle do tej knajpy wejść, więc tym razem może uda się przygotować wcześniej, ewentualnie zrobić rezerwację, czy zaplanować coś, czy cokolwiek. Oczywiście to nie muszą być tylko jedzeniowo-kawowe sprawy, cokolwiek co uważacie, że warto tam zrobić, dajcie znać.
No ale wiesz, nie zapominaj, że ty będziesz tam ze mną, a ja chciałam się pochwalić, że jak wspominałyśmy, miałam rodzinne wydarzenie ostatnio i z tej okazji byłam w Warszawie. I wyobraź sobie, że już chyba 3 tygodnie, może przesadzam, 3 albo 2 tygodnie przed tym wyjazdem zrobiłam rezerwację w pewnej modnej warszawskiej restauracji.
Z makaronami?
Oczywiście, która już była u wszystkich na Instagramie, więc też musi być u mnie. I zrobiłam już tam rezerwację, żeby tam pójść.
Bardzo dobrze, czekam na recenzję. Myślę, że na Instagramie też będziesz mogła kiedyś o tym opowiedzieć, jako znana recenzentka kulinarna.
Tak, na makaronach i serach to ja się znam, także okay. Mogę się wypowiedzieć, bo akurat tu się znam.
To jeszcze jakiś podcast jedzeniowy.
Mhm. Tak, tak, tak. Następny w kolejności.
Nie wiem, czy jest w ogóle coś bardziej okrutnego niż słuchanie o jedzeniu, w sensie przyjemnego i okrutnego jednocześnie. Ja to zauważam, jak czasami na zajęciach rozmawiam o jedzeniu i automatycznie robię się głodna.
Głodna to jedno, ale ja przy nagrywaniu, mam nadzieję, że wy tego nie słyszycie, ale bardzo często dostaję jakiegoś dziwnego ślinotoku od mówienia i wyobrażam sobie, że mówiąc o jedzeniu, jeszcze recenzując je i przywołując wspomnienia jakichś smaków, zaraz bym się tak po prostu cała śliną oblała i tak tylko laskała, a to na pewno jest świetne doznanie dla wszystkich, którzy słuchają na słuchawkach.
Smacznego.
ASMR.
Ale myślę, że też bardzo ważnym punktem powinna być wycieczka po vintage shopach, jak już tam pojedziemy, i innych shopach, nie tylko vintage.
Wszystkich shopach.
Po wszelkich shopach, jakie tylko znajdziemy. No i oczywiście muzea, bo to też jest zawsze coś, co lubię odwiedzać. No dobrze, ale wystarczy już o wycieczce, o której jeszcze pewnie usłyszycie nie raz i nie dwa.
A propos jedzenia. Mhm. Nie wiem, czy widziałaś, ale jakiś czas temu były kuchenne rewolucje z Wrocławia.
Tak, też chciałam o tym porozmawiać. Dokładnie. Była restauracja z Wrocławia, amerykańska, z burgerami.
Mhm. Na ulicy Drukarskiej. Pamiętam, bo znam tą ulicę.
Tak. I śmiesznie się ogląda kuchenne rewolucje, które się dzieją w mieście, w którym mieszkasz, nie? Tak, już kiedyś właśnie, były oczywiście. Mhm.
Tak, ale właśnie mój chłopak mi tutaj sprzedał jakieś insiderskie info, bo chyba wyczytał na Gazecie Wrocławskiej czy coś takiego, że to podobno kuchenne rewolucje zwróciły się z prośbą do tej restauracji, bo Magda powiedziała, że dawno nie była we Wrocławiu i chcieliby nakręcić odcinek z Wrocławia.
Czyli pani Magda lubi Wrocław?
No, chyba tak.
To znaczy, kto przy zdrowych zmysłach nie lubi Wrocławia?
Tak, właśnie mi się wydaje, że to troszeczkę było takie, no wiesz, bo nie było tego, że ona jakiś tam list czytała czy coś, więc tak, chyba jednak oni ich wyhaczyli. Ewidentnie potrzebowali pomocy. Mhm. Ale właśnie, jak trochę czasu minie od tego odcinka, to ja mam zamiar się tam przejść, oczywiście na śniadanie, bo nie ma nic lepszego dla mnie niż dolewka kawy i pancake'i.
Tak, tak, tak. Widziałam, że ona tam na deser pyszne pancake'i im wymyśliła. Ale tak, w ogóle też ostatnio miałam takie zrywy, że nadrabiałam odcinki, bo przez kilka tygodni nie oglądałam, wiesz, regularnie, więc musiałam nadrobić. I rozmawiając o TVN-ie, to też jakiś czas temu, no to już było z kilka tygodni temu, ale zapomniałam wam powiedzieć, obejrzałam na playerze serial.
Słucham?
Tak, dokładnie tak. Wiem, że jesteś w szoku. Miałam jakiś taki weekend, że miałam kilka godzin, więc postanowiłam coś obejrzeć i akurat tak się złożyło, że wszystko, co chciałam, już widziałam. Trzeba było czekać na nowe odcinki. Nic mnie innego nowego nie zaciekawiło. I zobaczyłam, że na playerze pojawił się serial, w którym gra Robert Więckiewicz. Ja go lubię. I ten serial nazywa się Behawiorysta.
Aha, to ty dopiero teraz jakby odkryłaś istnienie tego serialu?
Nie no, kilka tygodni temu go już widziałam.
No tak, ja znam ten tytuł, nie żebym to oglądała, ale jakby wiem, że no słyszałam o tym serialu, no.
Tak, tak, oczywiście, no ja o nim nie słyszałam, po prostu weszłam kiedyś tam randomowo na playera, no i zobaczyłam, okej, dobra, no to obejrzę.
Nie mów mi, że zbingowałaś serial Behawiorysta.
Dokładnie tak i można tak powiedzieć, nie no, nie obejrzałam go na raz, ale dość szybko go obejrzałam. W sumie nie wiem dlaczego, bo ja do tej pory nie wiem, czy ten serial mi się podobał, czy mi się nie podobał. Jest to serial, jak wyczytałam, na podstawie książki Remigiusza Mroza i ja z jego...
Czyli twojego ulubionego polskiego autora?
No, ja na jego podstawie czytałam tylko Chyłkę.
A to nie jest ten od Mordki?
Nie, tamten to był...
Chmielarz.
Tak.
Oj, sorry za wtopę, przepraszam.
No właśnie. Ja z twórczości właśnie pana Mroza czytałam tylko Chyłkę i przyznam szczerze, że pierwsza część czytało się ją spoko, szybko, no takie no. Ale już po którejś to wszystko było to samo, więc odpuściłam sobie. No i co? I ten serial opowiada o...
Behawioryście.
O behawioryście. O panu, który się nazywa Gerard Edling i właśnie jego gra Robert Więckiewicz. I on jest jakimś takim specjalistą od... mowy ciała, mogę tak powiedzieć?
No tak, tak, ale jest taki amerykański serial,
tak,
nie o tym,
oczywiście.
Jak on się tam zwie. Coś na M.
Mentalista.
Mentalista,
tak,
no,
mentalista,
to
dokładnie.
Ja pamiętam, że go kiedyś oglądałam.
Tak. I serial zaczyna się wtedy, kiedy psychopatyczny morderca wymyśla sobie coś takiego jak dylemat, o ile dobrze pamiętam, i generalnie polega to na tym, że sadza dwie osoby przed kamerą i każe ludziom wybierać, jakby... oglądającym to, co nadaje w internecie, kto zginie.
O, to takie w stylu performance'u.
Troszeczkę.
Abramowicz.
I oczywiście ten specjalista od mowy ciała, Gerard, jest jakimś tam skompromitowanym prokuratorem czy kimś takim, więc na początku nikt nie chce z nim współpracować, potem się okazuje, że z tą sprawą i z tą osobą, która stoi za tym dylematem, jego rodzina ma jakieś powiązania i tak dalej, i tak dalej. No, nie wiem. Naprawdę nie wiem do tej pory, co sądzę o tym serialu.
Brzmi nieźle. Nawet mnie przekonałaś.
No, ale cóż, coś innego. Coś innego niż zwykle. Jestem ciekawa, czy ta książka była dobra. Jak czytaliście, to powiedzcie.
Może musisz twojego ulubionego e-booka posłuchać.
Karolina, nie daje mi zapomnieć o słuchaniu e-booków. O, wspaniale. No dobrze. A ty jakieś seriale na playerze oglądałaś?
No ja muszę powiedzieć, że obecnie nie mam dostępu do playera, także Kuchenne Rewolucje oglądam tylko na TVN-ie. Mhm. Live.
Rozumiem.
Także no nie mogę tutaj się dołączyć do twoich zachwytów. Ale czytałam taką książkę. Mhm. A właściwie dalej czytam. I właśnie chciałam już o niej powiedzieć, żeby może się zmotywować do skończenia jej albo do porzucenia jej, bo nie jestem do końca pewna, czy ja już mówiłam o tym tytule, czy nie, bo miesza mi się, że chyba na Instagramie o tym mówiłam. Chodzi mi o książkę Out, Ostateczne wyjście, Natsuo Kirino. Mówiłam Ci już o tym?
Chyba nie.
A, to dobrze, bo już mam zaniki pamięci. W każdym razie jest to japońska powieść kryminalna z 97 roku. Wygrała nagrodę za najlepszą powieść w kategorii... Mystery Writers of Japan. Także...
W takiej kategorii.
No i ta powieść wydaje mi się, że jest bardzo popularna wśród anglojęzycznych osób, które pokazują się w internecie. W każdym razie chodzi mi o to, że bardzo dużo tej konkretnej okładki widziałam na różnych tam Instagramach. Prawdopodobnie dlatego, że ta książka jest, no jak mówię, z 97 roku, a zrobili nowe wydanie w bardzo pięknej okładce.
Dopisuję do listy do biblioteczki.
Tak, ale jakby w języku angielskim jest to wydanie z jakiejś takiej vintage serii właśnie japońskiej czy coś takiego. Możecie sobie zobaczyć w internecie tą okładkę, bo jest bardzo ładna. No i w ogóle ta książka ukazała się w języku polskim pod tytułem Ostateczne wyjście, ale jakby nie wiem nawet, czy ona jest dalej dostępna, bo to też było 100 lat temu. Więc ja wam jakoś tam wygrzebałam tak jakby z czapy. No i bardzo ciekawa jest ta fabuła, bo mogę wam powiedzieć, że tak, na przedmieściach Tokio cztery kobiety pracują w fabryce na nocną zmianę. Wszystkie te kobiety są jakoś tam zmęczone życiem. Oczywiście z swoimi ciężkimi, długimi zmianami. No i skrycie marzą o ucieczce od beznadziejnego życia. Ja tutaj parafrazuję opis jakoś tam od wydawcy. No i jedna z tych kobiet, młoda matka, w końcu się załamuje i dusi swojego męża. I przyznaje się do tej zbrodni koleżankom z pracy i te zgadzają się jej pomóc. No i to jest wszystko...
No wow, ale brzmi super.
Tak, no i to jest wszystko w opisie, także to nie są spoilery. Na podstawie tej książki powstał również film, którego jeszcze nie widziałam, no ale jak uda mi się skończyć, to pewnie sobie obejrzę. No i piszą, że ta książka to psychologicznie napięta, bezlitosna wyprawa w najmroczniejsze zakamarki ludzkiej duszy. No, wszystko fajnie. Ale nie wiem, za każdym razem jak ją czytam, to coś, nie wiem, czy jakiś mam zły stan psychiczny, czy co, że nie mogę jej dokończyć, a już bym chciała wiedzieć, jak to się skończy, ale jakoś tak strasznie mi się wolno to czyta. I jeżeli ktoś tą książkę przeczytał, to niech mi powie, czy warto jest...
kontynuować?
Dobrnąć do końca. Bo to spowalnia mój czytelniczy challenge, bo ja ją czytam już chyba od miesiąca i nie mogę skończyć.
Wow, ale ty masz presję z tym challenge'em, powiem ci. To znaczy, z jednej strony domyślam się, że to jest bardzo dobre, bo przynajmniej kończysz większość książek, ale przyznam szczerze, że ja mam, już pewnie kiedyś o tym mówiłam, że ja mam zero wstydu w porzucaniu książek, które mi nie wchodzą.
No ja już nie.
Ja zawsze daję dwie szanse książkom. Po jakiejś przerwie wracam i próbuję znowu. Czasem się to udaje, a czasem stwierdzam, nie, dziękuję, no, jakby... W ogóle się tego nie wstydzę.
Nie, ale no. Najgorsze jest to, że ta książka mi się podoba i jak ja ją czytam, to jest wszystko fajnie. Ale może po prostu jest problem w tym, że ostatnio nie mogę na to wygospodarować odpowiedniej ilości czasu. Bo ona jest też taka trochę długa. Bo to nie jest tak, że ona ma 200 stron i można ją przeczytać hopsiu, tylko ona ma chyba tych stron, nie wiem, z 500.
Okej.
Jakoś tak, nie wiem.
Dłuższa przeprawa.
No tak, deprymuje mnie to, że nie mogę jej już odhaczyć. To jest drugi problem.
Rozumiem.
W każdym razie, jeżeli macie ochotę na tego typu powieść, to wydaje mi się, że warto. Ale dobrze też, jakby
znak
ktoś...
zapytania.
Dobrze też, jakby ktoś ją przeczytał przede mną i powiedział, dawaj Karolina, dobij do końca.
Dasz radę.
Nie, naprawdę, no mi się podoba, tylko coś nie wiem, jaki jest problem, że ja nie mogę jej skończyć. Mam po prostu za mało czasu. Za dużo skupiam się na robieniu kroków.
To są te wakacje, o których już kiedyś wspominałyśmy. One są ci potrzebne, żebyś przeczytała jedną książkę dziennie i po dwóch tygodniach wróciła i opowiedziała nam o 12.
Tak, no. Ale dopiero się doczekamy tego w listopadzie.
To już niedługo.
Ale wtedy, jaki będę miała pik po prostu na moim Goodreads, jest na co czekać.
Też tak myślę. Wierzymy w ciebie.
Dzięki.
Ja chciałam tylko jeszcze zwrócić uwagę, w zasadzie poinformować was o czymś, o czym ja dowiedziałam się od Koraliny.
Koralina, to była taka książka.
Koralinka powiedziała mi, że Christine z Selling Sunset wzięła udział w wideo podcaście, który jest dostępny na Spotify, oczywiście podlinkujemy.
Już to zdążyłaś obejrzeć?
Tak.
Co ty mówisz?
Nie oceniaj mnie.
Ja tego newsa Karolinie sprzedałam kilka godzin temu. Ja nawet
nie
tego...
Nie oceniaj mnie.
Ja nawet tego nie zdążyłam przesłuchać.
Możemy zachować rozmowę o tym taką bardziej szczegółową na następny raz, ale to trwa około godziny.
Okej, to widzę, że nie próżnowałaś dzisiaj.
Nie próżnowałam. Miałam naprawdę napięty grafik, wiesz, żeby ze wszystkim się wyrobić. I jakby część z tego, co tam się działo, w ogóle nie było dla mnie żadną rewelacją. Bo jakby ja wiem, że Selling Sunset to jest reality show i tak dalej.
Znaczy wyreżyserowane.
Tak, dokładnie, że to jest wyreżyserowane i że jakby, no wiadomo, że trzeba to wszystko filtrować i nie można wierzyć w to, co tam się dzieje. To ogląda się dla rozrywki. W sensie nie można wierzyć we wszystko, co tam się dzieje. No ale jestem ciekawa, co ty powiesz, jak tego posłuchasz na temat pewnych rzeczy, które mówi Christine.
Ale co, uwierzyłaś jej?
To znaczy, niektóre z tych rzeczy jakby przyjęłam za pewnik, bo tego się spodziewałam. Ale na przykład ona rzuciła coś...
No powiedz coś, żeby...
Ta
tak
prowadząca, tak. Czy ona wspomniały coś o tym rzekomym przekupstwie. Aha. Jakby sugerując, że to nie miało miejsca. I wtedy ta prowadząca mówi, no, że Jason niby wykonywał telefon, a na tym telefonie, wiesz, tam wyświetlało się i widać było, że on wcale nie dzwoni do nikogo i tak dalej, ale to dla mnie wcale nie oznacza, że to w ogóle nie jest prawda. Bo jak wiem, że to wszystko jest manipulowane, tam Christine podkreśla, daje dowody, więc warto oglądać na to, jak bardzo manipulują tym, co jest nagrywane juicy. I tak dalej. I szczerze, mnie to w ogóle nie dziwi, bo jakby tego się spodziewam i to nie jest pierwszy raz, kiedy słyszę coś takiego od osób, które występują w tego typu programach, tak? Że potem sobie sklejają ich wypowiedzi i wychodzi coś zupełnie innego.
No, wiadomo.
Więc tak jak mówię, wiele z tych rzeczy jakby ja akceptuję i w ogóle mnie to nie dziwi i wierzę jej. No, ale zastanawiam się, czy ten program nie jest niejako jej okazją, żeby się tak troszkę wybielić, bo ona niby się nie broni, ale... Nie?
No jasne, no bo przecież to nie jest przypadek, że wyleciała z programu i nagle jakiś podcast się pojawił, nagle ona jakiegoś tam audiobooka swojego zrobiła. Także no wiadomo, jeżeli nie będzie mieć dodatkowych dolarów z występowania w Selling Sunset, to musi nadrobić to gdzieś indziej.
Ale nie, kochana, ona cały czas tam podkreśla, jak to mam, wiesz, góry pieniędzy i w ogóle dostęp do jakichkolwiek środków tylko zechcę, więc...
No niby tak.
Więc...
Powiem, jej chodzi o to, żeby być na językach.
Tak, i ona się w ogóle z tym nie kryje, wręcz przeciwnie, podkreśla to, resztę sobie posłuchasz. Ale jeszcze a propos tego, że wyleciała, to ona też mówi wprost w tym podcaście, że ludzie wiedzieli, że ona odchodzi, więc do tego została dopasowana historia.
Może być.
I jakby to też mnie nie dziwi, ale nadal nie wiem, czy w 100% jej wierzę, bo jakby tak jak mówię, no przecież ty wiesz, ja wiem i myślę, że większość ludzi oglądających ten program wiemy, że no to nie jest jakby w 100% ich prawdziwe życie, prawda, że oni grają, że mają scenariusze, że muszą mieć pozwolenie na kręcenie, że to wszystko jest w jakiś tam sposób montowane i tak dalej, no jakby to jest normalne już. Tego typu programy towarzyszą nam od tylu lat i było tyle afer związanych z programami reality TV, ale no dalej mam pewne wątpliwości do niektórych rzeczy, które ona mówi. No.
Kurczę, to jak skończymy nagrywać, to muszę natychmiast to obejrzeć.
Myślę, że tak ci minie. Także chciałam tylko przypomnieć, powiedzieć wam, że sama dowiedziałam się od Karoliny, bo ja niestety Christine nie obserwuję na Instagramie, obserwowałam ją przez chwilę i potem odobserwowałam, bo mnie męczyła.
Ale wiesz, że ja też jej nie obserwuję, tylko mi to wyskoczyło w tych takich... Nie wiem, jak to się nazywa na Instagramie.
Tych proponowanych, czy
tych
tam,
proponowanych,
tych takich,
no. Także rozumiem. Przypadkiem do tego dotarłam.
Ale bardzo dobrze, że dotarłaś, bo myślę, że będziemy miały o czym podyskutować za tydzień. A chciałam, żebyście wy też, bo wiem, że jest wśród was sporo panek i fanów Selling Sunset, więc pomyślałam, że może wspólnie sobie podyskutujemy.
Ale właśnie przecież myślę, że chyba 90% naszych patronek ogląda Selling Sunset, bo zazwyczaj jak miałyśmy te nasze spotkania, to głównie o tym rozmawiałyśmy.
Czyli
także może powinnyśmy zrobić kolejne na temat właśnie tego.
Dokładnie.
Dajcie znać.
Myślę, że to jest doskonały pomysł. Tak.
Karolina będzie pierwsza tam. Zaloguję się godzinę wcześniej.
Ja nie wiem, czy dam komukolwiek w ogóle dojść do słowa, ale trzeba będzie mnie zakneblować. No dobrze.
A my tu gadu, a trzeba opowiadać historie kryminalne.
Tak. Czas na prawdziwe zbrodnie. Dziś ja zaczynam, z tego co pamiętam, i opowiem historię, która brzmi jak jakiś taki kiepskawy scenariusz, szczerze mówiąc.
No to takie chyba lubimy najbardziej.
Tak. W 2005 roku w styczniu Michael Severance i jego żona Wendy May Davidson z dwójką dzieci, synem Wendy i też malutkim synkiem Wendy i Michaela, mieli jechać do rodziny Michaela do Maine. Oni mieszkali w Teksasie, w okolicach miasta Abilene, Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłam. Ale gdy Wendy wraca z pracy, była weterynarką i pracowała w pewnym sensie w domu, dlatego że miejsce, w którym mieszkali, to była klinika plus właśnie małe mieszkanko na jej tyłach.
Czyli miała taki home office.
Tak. To okazało się, że Michaela nie ma. Ona wróciła do domu po tym, jak po pracy pojechała po swoje dzieci do rodziców. To była sobota, bo właśnie następnego dnia mieli wykupione bilety lotnicze, żeby odwiedzić rodzinę Michaela. Rodzice poradzili Wendy, żeby przyjechała do nich z dziećmi. Ona tam u nich została. No oczywiście w niedzielę nie pojechała nigdzie, bo Michaela nadal nie było. Aż w końcu w niedzielę wieczorem zadzwoniła na policję, żeby zgłosić jego zaginięcie. Michael był wojskowym, służył w Air Force. Para poznała się w 2004 roku. Michael stacjonował właśnie w tym mieście, o którym mówiłam, w Teksasie. Wendy pochodziła z Teksasu, z miasta San Angelo. Wendy wychowywała się na farmie. Od dziecka kochała zwierzęta, od najmłodszych lat wiedziała, że chce pracować ze zwierzętami, chce być weterynarzem, bardzo dobrze się uczyła. Jej mama też miała dla swoich dzieci dosyć duże ambicje. Dzięki temu dobrze skończyła szkołę, a następnie poszła na uniwersytet, gdzie właśnie skończyła weterynarię, na uniwersytet w Teksasie. Natomiast w pewnym momencie na studiach chyba troszkę ją poniosło, ta wolność, wiesz, uderzyła jej do głowy, zaczęła trochę imprezować, no ale nadal dobrze się uczyła i w pewnym momencie zaszła w ciążę. W październiku 2001 roku urodziła swojego pierwszego synka, no niestety związek z ojcem tego dziecka się rozpadł, natomiast rodzice Wendy jej pomogli i dzięki temu też troszkę łatwiej było jej skończyć studia, natomiast widać było, że no, ogarnia życie ogólnie, tak? I miała jakieś tam ambicje, wiedziała czego chce i osiągnęła to wszystko. Michaela poznała na tańcach, wiesz, line dancing. No. Właśnie tam wymienili się też numerami. No i wkrótce później okazuje się, że Wendy jest w ciąży. To była, wiesz, dosyć krótka znajomość. Wydaje mi się, że gdzieś 2 miesiące później okazało się, że ona jest w ciąży. No i oczywiście Mike zapytał Wendy, czy chciałaby wziąć ślub. Ona się zgodziła. I we wrześniu 2004 roku...
Romantycznie.
No tak, no w sensie ona powiedziała, że chciała, więc jakby... No. We wrześniu 2004 roku biorą ślub. Kilka tygodni po narodzinach synka Shane'a. Ten starszy miał na imię Tristan, z tego co pamiętam. No i co? Szczęśliwa rodzina, rodzice Wendy pomagali jej i dzięki temu mogła otworzyć klinikę weterynaryjną właśnie w okolicach tego miasta, w którym stacjonował Michael. On prowadził się z nią do tego mieszkanka przy klinice, no co niestety oznaczało, że bardzo dużo czasu musiał poświęcać na dojazdy do swojej pracy, bo około 3 godziny dziennie mu zajmowało jeżdżenie w tej z powrotem. Także sporo, tak, sporo czasu. Poza tym, no, mieszkanie, w którym mieszkali, było malutkie, ciasne. No wiesz, 2 dorosłych i 2 małych dzieci. Ja nie mówię, że się nie da, no ale dzieci potrzebują dużo rzeczy i tak dalej, więc no, rozumiem, że przez to mogły tworzyć się różne napięcia. I no, że może mieć to jakiś wpływ na relacje, prawda? Przed wyjazdem do Maine, czyli rodzinnych stron Michaela, między małżeństwem doszło do kłótni. To było 13 stycznia 2005 roku. Pokłócili się, na co Michael zareagował tak, że wziął tego młodszego synka, czyli swojego syna Shane'a pod pachę i wyjechał stamtąd, pojechał gdzieś do znajomych bodajże. Oczywiście nie odbierał telefonu od Wendy, co ją rozwścieczyło i gdy w końcu wrócił do domu, doszło między nimi do awantury. Ona mu powiedziała, że absolutnie nie może tak sobie zabierać dziecka. No on oczywiście się z nią nie zgadzał, no bo był to też jego syn, więc dlaczego ma sobie go nie zabierać, jak ma taką ochotę. Ale no umówmy się, oczywiście, że każdy rodzic może zabrać dziecko na przejażdżkę, no tylko nie robić tak, że nic nie mówię, nara, prawda, i martw się o dziecko. To jestem w stanie zrozumieć, że doszło między nimi na tym tle do spięcia. Ten wyjazd wiązał się z kolejną misją, na którą miał wyjechać Michael. On w przeszłości już na kilku był. Potem po tej całej awanturze, do jakiej doszło właśnie 13 stycznia, w piątek przed wyjazdem, para postanowiła wyjść na randkę, można powiedzieć, ponieważ zostawili dzieci, no i tylko we dwoje wyszli sobie na kolację i na drinki, no i wszystko było w porządku, jak najbardziej. Według Wendy w sobotę poszła do pracy, pracowała tam do 15, no a właśnie potem pojechała po dzieci do swoich rodziców, odebrać je przed tą wycieczką, na którą mieli jechać w niedzielę. Gdy wychodziła z domu, powiedziała Mike'owi, że jedzie do rodziców, a on wtedy leżał i oglądał telewizję. Potem stało się coś bardzo dziwnego, dlatego że następnego dnia po zgłoszeniu zaginięcia męża Wendy składa pozew o rozwód i załatwia sobie zakaz zbliżania się dla Mike'a.
Nie rozumiem po co.
Ja też nie rozumiem.
Może, że na przykład to miało być tak, że ona się tak mega obraziła na niego, że on zniknął, że postanowiła się rozwieść z nim.
Może. Może. W środę, czyli kilka dni po jego zaginięciu, policja przesłuchuje Wendy, odwiedza też jej miejsce pracy, ich miejsce zamieszkania. Wendy opowiada im wszystko, że widziała męża ostatni raz w sobotę. Natomiast jest pewien dziwny fakt, dlatego że Michael zniknął, ale nie zabrał ze sobą ani telefonu komórkowego, ani swojego samochodu.
Mhm.
Więc to takie zniknięcie, wiesz, no trochę dziwne, no ale okej. Okay. Mimo to, że Michael należał do Air Force, no to jakby oni jeszcze nie mogli się włączyć do tej sprawy, dlatego że według nich on jakby cały czas był na urlopie, prawda? No bo wziął urlop, żeby odwiedzić swoją rodzinę.
Mhm.
Ale do sprawy dość szybko dołączyli Texas Rangers i w zasadzie zaczęła się stworzyć tego taka grupa śledcza.
Mhm.
Oczywiście rozmawiano z różnymi znajomymi i tak dalej. I z rozmów z tymi ludźmi wynikało, że jego małżeństwo nie było szczęśliwe. Jakiś tam kolega miał powiedzieć, że rozważał rozwód. Inny kolega miał mówić, że Michael powiedział, że teściowie go nienawidzą i w sumie to, wiesz, jak dla nich to mógłby zniknąć. No, to może po prostu Michael miał wszystkiego serdecznie dość i nie wiem, postanowił sam sobie wyjechać. No, ale tak jak mówię, nie wziął ani telefonu, ani samochodu. W pewnym momencie do śledztwa dołącza właśnie OSI. To jest taka organizacja, taka Office of Special Investigations właśnie przy Air Force. No i oni zaczęli się interesować, czy przypadkiem Michael nie zdezerterował. Prawda? No bo on będąc cały czas jakby na służbie. Zwłaszcza, że Wendy twierdziła, że może Mike mógł zniknąć ze względu na nadchodzącą misję. Twierdziła, że mówił, że ma co do niej złe przeczucia, a także opowiadał dziwne rzeczy w stylu, jak łatwo jest zdobyć fałszywy dowód i z jaką łatwością mógłby wyjechać i żyć w Kanadzie, wiesz, niewykryty w żaden sposób. No bo miejsce, z którego on pochodził, było dosyć blisko granicy z Kanadą. A że Michael był od dziecka taką bardzo wysportowaną osobą, która gdzieś tam zawsze dużo czasu spędzała na zewnątrz, w naturze, to teoretycznie, poza tym był wojskowym, mógłby sobie z łatwością w dziczy poradzić, prawda?
No tak, ale to sugerowała jego żona.
No tak, to ona opowiadała, tak, jak najbardziej.
Więc nie wiem, czy można jej do końca wierzyć.
A no właśnie. Przesłuchano też rodziców Wendy. Nie było tajemnicą, że matka Wendy, Judy, bardzo nie lubiła Michaela. Gdy zapadła decyzja, że Michael i Wendy wezmą ślub, a ich rodziny się poznały, to się też nie polubiły. Pochodzili z zupełnie różnych światów. Nie dogadywali się chyba ze sobą. A gdy matka Wendy, w ogóle jej rodzice, a w szczególności matka, poznali Michaela, no to go bardzo znielubili.
Jak Romeo i Julia.
Troszeczkę tak. No i matka Wendy na przesłuchaniach jakby wprost mówiła, że ona w ogóle nie pałała sympatią do Michaela, że jakby miała go nigdy nie zobaczyć, to by nie zapłakała, że oczywiście nie życzy mu źle, no ale generalnie raczej przedstawiała go jako osobę niezbyt mądrą i generalnie no to no nie lubiła go, w ogóle się z tym nie kryła.
Mhm.
W międzyczasie policja postanowiła przejrzeć bilingi Michaela. Zauważyli, że kontaktował się w dziwnych godzinach z jakąś kobietą. Najpierw pomyśleli, o, no to może miał romans. No ale szybko wykluczyli tą wersję wydarzeń, bo okazało się, że to po prostu była jakaś tam, wiesz, stara, daleka znajoma, czy coś takiego i to wcale nie był żaden romans. Wersja wydarzeń z ucieczką też średnio pasowała do kartoteki Michaela, że tak powiem, dlatego, że on był w służbie bardzo oddany. Zresztą to od tata zasugerował mu, żeby spróbował kariery w wojsku, dlatego, że Michael, jak wiesz, stał się dorosły, powiedział ojcu ponoć, że chciałby zostać kierowcą ciężarówki, no a ojciec mu powiedział, że słuchaj, to jest świetna kariera, ale nigdy nie byłeś nigdzie poza Maine, wyjedź gdzieś, porób coś i wtedy zdecyduj, czy chcesz być kierowcą ciężarówki, czy nie. No i właśnie zasugerował, że może powinien się zaciągnąć. Michael to przemyślał i właśnie tak też zrobił. I potem okazało się, że świetnie się tam odnalazł, piął się po szczeblach kariery i generalnie radził sobie tam świetnie, więc no to wszystko nie pasowało, tak? Mijają dni, mijają tygodnie, nadal sprawa nie idzie do przodu. Policja zabezpiecza coraz więcej śladów czy też rzeczy, dlatego że proszą Wendy o to, żeby mogli spojrzeć na jej komputer. Ona oczywiście pozwala im zrobić kopię swojego twardego dysku. Oddają to do jakichś tam badań, wiesz, żeby sprawdzić, co kto szukał i tak dalej. No, a ta organizacja związana z Air Force, to biuro śledcze, stwierdza, że może Mike faktycznie się ukrywa, a może Wendy mu pomaga.
Och, tak wiele tutaj jest możliwości, że już nie wiem, w co wierzyć.
Dokładnie. No więc co postanawia ta cała grupa śledcza składająca się z policji Texas Rangers i właśnie tego OSI? No, postanawiają założyć Wendy urządzenie śledzące, wiesz, takiego GPS-a.
Tak,
dokładnie. No więc dzięki temu urządzeniu wiedzą, gdzie jeździ, z kim jeździ, może nie wiedzą, ale wiedzą na pewno, ile czasu w tych miejscach spędza. Kiedy zbadano komputer Wendy, czy też jej dysk twardy, okazało się, że wyszukiwała bardzo dziwne rzeczy. Wyszukiwała m.in. informacje na temat rozkładu ciała w wodzie.
Okej, no to mamy to.
I to był początek marca. No i kiedy zaraz po tych rewelacjach policja postanowiła z Wendy porozmawiać, ona absolutnie ze spokojem grabarza mówi, że szukała tych informacji, dlatego że w tamtym czasie szukano śladów Michaela w okolicy kliniki weterynaryjnej, czyli tego miejsca, gdzie mieszkali, dlatego że tam był jakiś staw, czy wiesz, jakiś taki teren z wodą i tam też szukali Michaela, jego śladów, ciała, czy czegokolwiek innego. No i ona też chciała jakby, wiesz, dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego, czy faktycznie, no nie wiem, no tak sobie to wytłumaczyła.
W sumie dobre wytłumaczenie.
No też sprytno. Mi się tak wydaje, prawda? Ale z racji tego, że założyli jej ten, wiesz, GPS, w sensie to urządzenie śledzące w samochodzie, wiedzieli, gdzie jeździła i zorientowali się, że ona dość dużo czasu spędzała nad pewnym stawem. No i policja na podstawie tych wszystkich informacji stwierdziła, że zamierza ten staw przeszukać. Poza tym, że przesłuchiwali znajomych Majka, poza tym, że przesłuchiwali jego rodzinę, rodzinę Wendy, no to też porozmawiali z osobą, która pracowała u Wendy, to była jakaś taka asystentka weterynaryjna, czy tak mi się wydaje. I oczywiście zapytano, no bo ona bywała tam codziennie, i zapytano jej, jak ona widziała relacje między małżeństwem, no i ona powiedziała, że faktycznie para dość mocno się sprzeczała i głównie to były te same tematy, na przykład teściowa, czyli matka Wendy.
Ach, te teściowe.
Prawda? No i gdy Wendy usłyszała, że zamierzają przeszukać ten staw, to dość mocno się zdenerwowała. Chyba w programie Snapped mówili, że w ogóle próbowała tam pojechać, natomiast nie wpuścili ją na teren tego rancha, gdzie był ten staw. I w pewnym momencie policja otrzymała cynk od brata Wendy, który się nazywał Marshall. I okazało się, że wyobraź sobie, że Wendy zabrała dziecko, wsiadła do samochodu, umówiła się z Marshallem. Marshall też w ogóle pracował w służbach mundurowych. I kiedy spotkali się, to w ogóle przy jakimś cmentarzu, z tego co pamiętam, Wendy powiedziała, że musi powiedzieć mu prawdę. Powiedziała, że gdy wróciła w sobotę od rodziców z dziećmi, to zastała Michaela martwego w ich domu. Leżał tam, wiesz, w bokserkach i zrobiła coś strasznego, mianowicie postanowiła pozbyć się ciała, dlatego że była przekonana, że winnym śmierci Michaela jest członek ich rodziny.
No to jest bardzo, bardzo dziwny jakiś taki twist w tej historii.
Tak, a to jeszcze nie ostatni. Oczywiście jej brat jest w szoku i w ogóle mówi, Boże, co ty do mnie mówisz, jak możesz mi to mówić? Też czuł się jakoś tam skonfliktowany. Potem przyjechali chyba w pewnym momencie w ogóle jej rodzice, też się dowiedzieli o tej nowej wersji wydarzeń. No i w pewnym momencie brat Wendy, zamiast zadzwonić do prawnika, jak powiedział, że to zrobi, to zadzwonił na policję. I teraz najwięcej informacji na temat tej sprawy mam z programu 2020, który obejrzałam dzięki naszemu sponsorowi. I on, ten odcinek trwa chyba z godziny 20. Więc tam występuje dużo osób, jest też sama Wendy, rodzice jedni, w sensie rodzice Michaela i jeszcze wiele innych osób. I potem jeszcze przejdę do tego, co tam Wendy wygadywała. No i tak jak mówię, brat Wendy zadzwonił na policję. No i oczywiście policja usłyszała od Wendy wersję, że ktoś z jej z rodziny według niej zabił Mike'a, a ona postanowiła pozbyć się ciała, no bo w końcu jemu to już życia nie wróci. A mogła uratować kogoś ze swojej rodziny i że generalnie działała w panice i w ogóle, wiesz, zrobiła głupio, jakby zdaje sobie z tego sprawę.
Ale wielkoduszna.
Prawda? No właśnie. I kiedy zostaje aresztowana, w pokoju przesłuchań przestaje być taka rozmowna, jak była wcześniej z bratem i wiesz, to co tam gdzieś zasłyszeli policjanci od brata i gdy przyjechali na miejsce, gdzie Wendy właśnie się ze swoją rodziną spotkała. Poza bratem przesłuchują też rodziców. Z tego co rozumiem, Wendy domyślała się, że musiał to zrobić ktoś z jej rodziny, no bo oni mieli klucze do jej domu. No i nie lubili Michaela. Podczas przesłuchania zapytano ojca Wendy, Lloyda, o pozew o rozwód i zakaz zbliżania się, o który, wiesz, tam złożyli wniosek bezpośrednio po tym, jak Michael zaginął. No i ten ojciec przyznał, że to był ich pomysł i po tym całym cyrku z tym, jak wziął ich synka Shane'a i po prostu sobie wyszedł bez słowa, nie odbierając telefonu, stwierdzili, że nie wiadomo, co tym razem odwalił i niech lepiej ona się od niego odetnie, bo nie wiadomo, co nowego wymyśli. Wendy zostaje oskarżona na podstawie tych wszystkich informacji, które zebrano i zaaresztowana na początku o manipulowanie materiałem dowodowym. Przeszukują staw i w końcu udaje im się znaleźć coś pod wodą, panom, którzy tam nurkowali w tym stawie. Natomiast nie było za łatwo to ciało wyciągnąć, dlatego że coś je przytrzymywało przy dnie. Kiedy w końcu udało się wyciągnąć ciało Michaela, okazuje się, że do jego ciała przywiązano różne rzeczy w stylu betonowych bloków, jakichś tam części metalowych i tak dalej, właśnie po to, żeby utrzymać je na dnie, tak, pod powierzchnią wody. Ale to nie wszystko, dlatego że na ciele znaleziono 41 ran kłutych i oczywiście oddano ciało do autopsji, ale okazało się, że te rany kłute nie były powodem śmierci Michaela. Po dokładnym przebadaniu zwłok stwierdzono, że te rany zostały zadane pośmiertnie.
Co?
Tak. Dalej więc musieli szukać jakiejś przyczyny śmierci. Nie było to utonięcie, nie było to te rany kłute, które znaleziono na ciele. No więc postanowiono wykonać też, jak to zwykle bywa przy autopsji, badania toksykologiczne. No i faktycznie, z badań toksykologicznych wynikało, że śmierć nastąpiła w wyniku zmieszania trzech różnych leków. I te leki na przykład stosowano przy usypianiu zwierząt.
No właśnie chciałam powiedzieć, leki na pewno, do których miał dostęp weterynarz.
Dokładnie. Już tam nie będę Wam rzucać tymi nazwami, wybaczcie. To nie ma większego znaczenia moim zdaniem. Wendy, będąc w areszcie, rozmawiała ze swoją rodziną przez telefon i z tych rozmów wynikało, że faktycznie ona taka jest troszkę poddenerwowana. Nie dość, że nie najlepiej czuła się w tym areszcie, no to też stresowała się trochę tymi badaniami toksykologicznymi, na wyniki których czekali. 8 kwietnia Wendy wychodzi za kaucją. Wraca sobie jak gdyby nigdy nic do pracy w klinice. Oczywiście policja nie odpuszcza, mają już bardzo dużo dowodów i postanawiają po raz kolejny udać się do kliniki i ją przeszukać. W koszu na śmieci znajdują wymiętą kartotekę pieska, który się nazywał Wheezy, to była chihuahua. No i o dziwo, w tej kartotece wpisano właśnie duże dawki jednego z tych leków, który znaleziono w ciele Michaela. No troszeczkę zbyt wiele zbiegów okoliczności, prawda?
No, jeszcze biednego pieska w to zmieszali.
Dokładnie, dokładnie. No i teraz chciałabym się odnieść do tego programu 2020, o którym mówiłam. Tam Wendy po raz pierwszy daje obszerny wywiad panu prowadzącemu. Na pytanie, czemu po raz pierwszy o tym mówi, to w ogóle puścili... Emisja tego programu była w marcu 2022 roku, czyli to jest tak na świeżo. Mhm. Powiedziała, że no tak jej radzono kiedyś, że lepiej, żeby się nie odzywała, nic nie mówiła na temat tej sprawy, ale nic dobrego jej to nie przyniosło. No i ona w tym programie opowiada, dlaczego te rany kłute na ciele. Powiedziała, że chciała się pozbyć powietrza, gazów z ciała, żeby ono nie unosiło się na powierzchni, tak? Dlatego tyle razy dźgnęła swojego męża. Prowadzący zapytał się też jej, jak udało jej się przewieźć to ciało męża do tego stawu. No i ona powiedziała, że w tej panice, kiedy go zastała martwego, oczywiście nie zabiła go, postanowiła włożyć go do kartonu, bo mieli tam w tym mieszkaniu jakiś taki duży karton, a następnie zanieść go do samochodu. Ja nie wiem, co to za plan? I ona sama przyznaje, że to był najgłupszy plan na świecie. I oczywiście nie udało jej się to, ale udało jej się zbudować jakąś taką prowizoryczną rampę, dzięki której była w stanie wsadzić to jego ciało zapakowane
Słucham?
Do... Tak.
Budowała rampę?
No wiesz, tam z jakichś desek coś tam sobie poustawiała i jakoś była w stanie wepchnąć to do samochodu. Ale co najlepsze, kiedy przyszła i według niej zastała ciało męża w tym pokoju, no to odesłała dzieci do pokoju, w sensie tego starszego synka i młodszego zebrała do drugiego pokoju. Potem jak już udało jej się zapakować to ciało, no to oczywiście... Kiedy wkładała je do samochodu, no to zaprowadziła dzieci do auta, przypięła je tam w fotelikach i one spały też, nie? Więc jej dzieci spały sobie słodko w aucie, a ona pakowała ciało męża do samochodu, w którym spały jej dzieci. Potem właśnie opowiadała o tych wszystkich problemach, jakie miała z ciałem nad tym stawem, że najpierw je wrzuciła, to ten karton się, wiesz, cały rozpłynął, no to musiała, wiesz, tam coś poprzywiązywać. No straszne rzeczy, straszne rzeczy. Wyobrażasz sobie, że... Zadajesz komuś 41 ran kłutych, żeby nie unosił się na powierzchni wody, nawet jeżeli uwierzycie jej, że ona tego nie zrobiła, nie zabiła męża, no to to przy zdrowych zmysłach robi takie rzeczy.
Nigdy czegoś takiego nie słyszałam. No tak, właśnie. Że jakiś absurd.
Tak, no i ona oczywiście tak mówi, no a pan by tego nie zrobił dla swojej żony, dla swojej matki, dla swojego kogoś tam, prawda? Jakby cały czas cisnąć tą wersję wydarzeń, że ona to zrobiła, bo wierzyła w tamtym momencie, że zrobił to któryś z członków jej rodziny. W tym programie też Wendy twierdzi, bo oczywiście ten dziennikarz zadaje jej też pytania o te leki podane pieskowi Weezy, o kartotekę i tak dalej, bo te leki, o których tutaj jest mowa, to nie są substancje, które mogła sobie tak rozdawać ludziom jak cukierki, tylko oczywiście ona musiała mieć dokumentację, tak, gdzie jaki lek wykorzystała i tak dalej. No i oczywiście na pytanie, czy sfałszowała jakąś dokumentację i tak dalej, to w ogóle się zarzekała, że absolutnie nie sfałszowała żadnej dokumentacji, wszystko było tak, wiesz, zgodnie z prawdą. Na samym początku tego wywiadu opowiada też, że przed zaginięciem Michaela, kiedy no wiadomo, gdzieś tam sytuacja była napięta, on miał te długie dojazdy i tak dalej, bywał zmęczony, on zaczął brać jakieś tabletki z kofeiną, pił sobie codziennie, pytał się nawet jej, czy ma coś na sen, ona coś tam miała, to mu to dała. I ten dziennikarz się pyta, no czy chodzi o to, że on nadużywał tych wszystkich substancji. Ona mówi, że nie, że wtedy nie wydawało jej się, że jest jakiś problem, no ale z perspektywy czasu może faktycznie był. No i właśnie podczas tego wywiadu Wendy wysuwa kolejną teorię, według której może Michael po prostu przedawkował któryś z tych leków, który na przykład chciał sobie wziąć na sen. No bo w końcu mieszkał przy tej klinice, no to miał do nich dostęp, prawda?
Jakby nawet nie wiem co powiedzieć, bo co to są za bzdury. Jeżeli ona weszła do swojego domu i zobaczyła swojego męża martwego i podejrzewałaby, że on coś przedawkował, to dlaczego nie mogła wezwać karetki?
Nie mam pojęcia. No wtedy na tamten moment nie myślała, że przedawkował, tylko że zabił Michaela ktoś z jej rodziny.
Ale dlaczego tak naprawdę ktoś miałby go zabić i nie byłoby żadnych śladów czegokolwiek, tylko co on by sobie leżał tako?
No, nie wiem, może ktoś z jej rodziny zakradł się do kliniki, ukradł jakiś środek używany na przykład przy usypianiu zwierząt, podał go Michaelowi, a następnie wymknął się po to, żeby Wendy... Nie wiem, oczywiście już teraz sama tu wymyślam. Jest to wszystko absurdalne, ja się z tobą zgadzam. Ale Wendy jest po prostu mistrzynią. Wydaje mi się, że to jest osoba, która dosłownie stanie na rzęsach, żeby tylko nie ponieść odpowiedzialności za cokolwiek.
Mhm.
Chociaż może za szybko się... odkryłam.
Ojej, myślę, że już wiadomo, że było wiadomo.
No i tak jak mówię, Wendy wyszła za kaucją, tam policja odnalazła te kartoteki pieska i tak dalej. I kiedy Wendy była poza aresztem, doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia, dlatego że kelnerka zauważyła, jak przez ulicę przyjeżdża chłopczyk na takim trójkołowym rowerku i był to starszy synek Wendy. I oczywiście ta kobieta chwyciła to dziecko, zadzwoniła na policję. Wkrótce później przyjechała Wendy, tłumacząc się, że pojechała tylko do apteki po coś dla dziecka, a ona pojechała sobie do baru, zostawiając śpiące dziecko w domu.
Co?
Dosłownie, rozumiesz? I oczywiście policjanci wiedzieli, że ona kłamała, więc ją zaaresztowali. No wiesz, no to jest przestępstwo, tak? No, ale koniec końców nie została o nic oskarżona. W końcu dochodzi do procesu, no i tutaj stwierdzono, że no jaki może być motyw? Może chodziło o pieniądze na przykład. W programie tym 2020 mówili, że ubezpieczenie na życie dla właśnie takiej osoby, która jest w wojsku, wynosiło $250,000, więc w sumie sporo, nie? Jak się tak nad tym zastanowisz, no to może to była jakaś część motywu, nie wiem. Natomiast gdy rozpoczął się proces, obrona Wendy składa wniosek, żeby nie dopuścić do procesu dowodów w postaci informacji z tego GPS-a, który jej założyli w samochodzie. I gdyby to im się udało, no to faktycznie oskarżyciele byliby w dużo, dużo gorszej sytuacji. I byłaby opcja, że Wendy by się wykpiła. Aha, bo tutaj chodzi o to, o czym zresztą już rozmawiałyśmy na pewno nie raz i nie dwa w przeszłości, że żeby policja mogła takie urządzenie założyć, muszą mieć na to zgodę sądu. Ale to nie policja założyła ten GPS, to urządzenie śledzące, tylko to biuro śledcze OSI z Air Force. I oni już mają zupełnie inne prawa.
Mhm.
Oni mogli to spokojnie zrobić, dlatego ten wniosek został przez sąd odrzucony. No i faktycznie Wendy była w sytuacji, no, beznadziejnej. I musiała poczuć się zagrożona, dlatego ani się nie przyznała, ani nie zaprzeczyła. Natomiast Tutaj pojawia się to no contest, o którym już wcześniej wspomniałyśmy, czyli ona niejako po prostu godzi się na karę. Ani nie mówi zrobiłam to, ani nie mówi nie zrobiłam tego, tylko po prostu zostaje ukarana bez zeznawania procesu, no czegokolwiek, tak? Czy nawet właśnie przyznania się do winy. Co jest w sumie bardzo sprytne, bo no, została ukarana, więc do procesu jakby nie doszło, nie rozwlekali tego wszystkiego, a z drugiej strony mogła potem iść do więzienia i płakać, jaka to jest niewinna, nie?
I starać się o zwolnienie warunkowe i tak dalej,
no? Prawda? No właśnie, czy się wybierać publicznie po prostu.
I dalej brnąć w tą swoją farsę.
Tak, oczywiście. Zostaje skazana przez sąd na 25 lat pozbawienia wolności. Oczywiście rodzina Michaela, jego tata, jego brat są w ogóle nieusatysfakcjonowani. Wręcz mówią, że dożywocie, a i na wyrok, wiesz, na karę śmierci by się nie obrazili. No to już tak hardkorowo, no ale wiadomo, no stracili.
Poza tym to Teksas, tak?
Tak, tak, no. Dokładnie. Oni mają tam dziwne podejście do tego typu rzeczy. Chociaż oni nie byli z Teksasu, swoją drogą. Michael przecież nie był z Teksasu.
Aha. Jeden pies.
No właśnie. No w każdym razie w ogóle w tym programie 2020 też wypowiada się brat Michaela. To jest młodszy brat i widać, że jest bardzo tym wszystkim poruszony. Tam wspominają też o śmierci matki Michaela i jego brata, bo ona umarła nagle, kiedy oni byli dziećmi, więc też gdzieś tam jakaś trauma, prawda, związana ze śmiercią członka rodziny. No w każdym razie to nie koniec, dlatego że w pewnym momencie Wendy napisała do osoby, która wydała wyrok w jej sprawie, list, w którym pisze, że nie może iść do więzienia, jeszcze będąc w areszcie, dlatego że jest w ciąży.
Z kim?
Nie wiem, chyba z Duchem Świętym, bo oczywiście nie trudno jest sprawdzić, czy ktoś jest w ciąży.
No.
I oczywiście okazuje się, że w ciąży wcale nie była, ale zarzekała się, że w momencie, kiedy to napisała, naprawdę myślała, że jest. nie mam siły do tej kobiety. No, w każdym razie okazało się, że nie jest w ciąży, no i oczywiście trafiła do więzienia. W wywiadzie, do którego odnosiłam się tutaj wielokrotnie, jest powiedziane, że Wendy nie widziała swoich dzieci, odkąd miały 2 i 5 lat. W momencie, kiedy ten wywiad był emitowany, czyli w tym roku, powiedzieli, że jej starszy syn ma już 20, jej młodszy syn ma 17.
Hmm.
Także to są już dorosłe chłopy, można powiedzieć.
Czyli po prostu z wyboru jej nie odwiedzają.
No, powiedziała, że nadal ma nadzieję, że kiedyś ich zobaczy. Natomiast, o ile rozumiem, oni byli wychowywani przez jej rodzinę. Plus, oczywiście, spotykali się też i spędzali czas z rodziną Michaela. Zwłaszcza ten synek Michaela, tak?
No. To bardzo dziwne, że jej nie odwiedzili.
Ale w wywiadzie mówią też, że ona nie rozmawiała ze swoją rodziną od 2009 roku.
A, okej, okay. No to to już ma sens.
Poza tym, wiesz, też zobacz, ona w pewnym sensie próbowała wrobić swoją rodzinę w morderstwo Michaela, jak się nad tym zastanowisz.
No tak, tylko dziwne, że jeszcze nie podała konkretnego imienia osoby, nie?
No tak, generalnie chyba sugestia była taka, że to ta matka, co nienawidziła zięcia, nie? Ale nie wiem, jakby nie pytałam Wendy o jej dokładną wersję wydarzeń, natomiast no tak by wynikało. Rodzina Wendy odmówiła, nie wzięła udziału w tym programie, w przeciwieństwie do rodziny Michaela właśnie. Wendy nadal nie przyznaje się do winy. Mówi w tym programie, że to, co zrobiła, było bardzo złe i że nie ma, wiesz, na swoje zachowanie żadnej wymówki i nie powinna była tak zrobić i należy jej się za to jakaś tam kara. Natomiast to nie ona zabiła Michaela. I co? No będzie mogła się starać o wyjście z więzienia w 2024.
To już niedługo.
Tak. Natomiast policja i wszystkie te służby, które brały udział w śledztwie i zbieraniu materiału dowodowego, twierdzą, że nie było żadnych innych podejrzanych w tej sprawie.
No tak.
Znalazłam też artykuł, w którym opisywali, że rodzina Michaela, jego tata, starali się o to, żeby przejąć opiekę nad synkiem Michaela i Wendy, czyli tym Shane'em. Natomiast wiem, że tam był też problem pieniędzy, bo chyba rodzina Wendy miała troszkę więcej zasobów. Wendy oczywiście też tam na początku miała jakieś ograniczone wizyty i tak dalej. Oczywiście ten artykuł Wam podlinkujemy, bo tam jest też opisana cała scena tego aresztowania Wendy w związku z jej synkiem, który jeździł sobie samopas, bo wyszedł z domu pod jej nieobecność, kiedy miała być w sklepie, a tak naprawdę była w klubie czy w barze. Także, no i co? Taka historia. Zastanawiam się, wiadomo, że jest zawsze jakiś procent, że ona mówi prawdę, ale zastanawiam się, czy ty kiedykolwiek się przyzna, czy wyrazi skruchę.
Myślę, że nie.
No. Domyślam się, że jeszcze napisze książkę.
A jeszcze temat. Tego nie zrobiła?
No, ona jeszcze nie.
Ale już wystąpiła w programie, tak. Więc jeszcze teraz producenci jacyś się do niej odezwą.
No tak myślę, zwłaszcza, że wiesz, ona Takie to były dziwne sceny, kiedy ona opowiadała i mówiła, no tak, wiem, że to jest dziwne, no ale tak było, tak się stało. I mówi, no, że ona tu przyszła opowiedzieć w końcu, wiesz, tą swoją prawdę, tą swoją stronę tej całej historii. No i tam możesz sobie myśleć w sumie co chcesz, no ale tak było, nie? No jakby typka idzie mocno w zaparte. Myślę, że po prostu liczy na to, że faktycznie jej się uda wyjść za te 2 lata, no i będzie mogła potem do końca życia mówić, że...
Ja tego nie zrobiłam.
No właśnie. No. Tych dzieci mi szkoda bardzo. I bardzo mi szkoda taty Michaela, dlatego że on w pewnym momencie mówi, że ma wyrzuty sumienia, że namówił go kiedykolwiek na to, żeby poszedł do wojska. Bo gdyby tego nie zrobił, to miałby inną pracę, no byłby dobra. Kierowcą. No wiadomo, no ale wiesz, to rodzic, co się mu dziwić, że przeżywa, prawda?
No ale to tak dalekosiężne, no. Że...
Dokładnie tak, ale było to bardzo smutne słuchać tego. Mówiłam, że pokręcone?
Tak, zgadzam się. Hej Karolina, odkryłam nowy, genialny serial.
O, super, opowiadaj jaki.
Schitt's Creek na Netflixie. To świetna komedia. Musisz obejrzeć. Na pewno ci się spodoba.
Ale zaraz. Na pewno na Netflixie? Nie widzę go w mojej bibliotece.
A, tak. Zapomniałam. To dlatego, że ja używam Surfshark VPN, dzięki czemu mogę odkryć bibliotekę serwisów streamingowych w innych lokalizacjach niż Polska. Ten akurat dostępny jest w Stanach Zjednoczonych.
Wiesz, że ja się nie znam na technologii i nic z tego nie rozumiem. Powiedz mi, o co chodzi z tym VPN-em?
Surfshark VPN to taka aplikacja, która umożliwia zmianę lokalizacji Twojego adresu IP, a dodatkowo chroni Twoje dane i zapewnia bezpieczeństwo w sieci. Po prostu ściągnij i wypróbuj sama.
Tak zrobię.
Pobierz Surfshark VPN na stronie surfshark.deals/zbrodnia. Wprowadź kod zniżkowy ZBRODNIA, aby otrzymać 83% zniżki, 3 dodatkowe miesiące za darmo oraz od 1 czerwca do 4 lipca dodatkowy antywirus.
Gwarancja zwrotu pieniędzy przez 30 dni. Możesz wypróbować bez ryzyka.
No dobrze, to ja dzisiaj opowiem historię, przechodząc od razu do rzeczy. Około godziny 1 w nocy, 1 kwietnia 1988 roku, funkcjonariusze przyjechali do ekskluzywnej posiadłości na luksusowym, zamkniętym osiedlu.
Zaczyna się dobrze. Ekskluzywna posiadłość na luksusowym osiedlu.
Tak. W mieście Phoenix w stanie Arizona. Funkcjonariusze zostali automatycznie wezwani przez alarm przeciwwłamaniowy, który był w tym domu zamontowany. W tejże posiadłości mieszkała 55-letnia Jeannie Tovria, należąca do śmietanki towarzyskiej, zamożna i wpływowa pani. Funkcjonariusze natychmiast znaleźli ślady włamania. Okno kuchenne zostało całkowicie zdemontowane, więc przez nie musiał wkraść się ten sprawca, a dodatkowo drzwi przesuwne prowadzące na ogród były otwarte. Obawiając się, że włamywacz może nadal być w środku, wezwali jednostkę K9 do zadań specjalnych. Pies policyjny od razu pobiegł do sypialni, w której znaleziono martwą Jeannie leżącą w łóżku. Została 5-krotnie postrzelona z bliskiej odległości z pistoletu kalibru 22, a dodatkowo 3 strzały zostały oddane przez poduszkę. Takie bardzo to okrutne się wydaje. W tym pokoju jej kasetki na biżuterię były porozwalane, jej torebka leżała na blacie kuchennym i była prawdopodobnie opróżniona, ale poza tymi szczegółami wszystko wyglądało w porządku. A zaznaczam, że to była, jak już mówiłam, luksusowa posiadłość z dziełami sztuki, z drogocennymi przedmiotami, które stały nienaruszone.
Czy to było... pozorowane?
No właśnie, tak to wyglądało. Brutalne morderstwo Jeannie wywołało wstrząs w Phoenix, bo ona była znana, lubiana. Wszyscy oczywiście bardzo mocno jej śmierć przeżyli, no i też oczywiście na pewno bali się o siebie. Że jak to tutaj takie luksusowe osiedle, ochrona, coś tam i ktoś nagle może się tak włamać i zamordować. No skandal. Dodatkowo istotne było to, że w chwili śmierci Jeannie była warta $4 miliony, z czego większość odziedziczyła po swoim zmarłym 5 lat temu mężu, Edwardzie Towrie. Ona nie miała wrogów, miała właściwie samych przyjaciół. Zastanawiano się więc, kto mógłby jej taką krzywdę zrobić. Ginny pochodziła z Arkansas, jej rodzice byli rolnikami, a ona nie była bogata z domu. Wyszła za mąż zaraz po ukończeniu szkoły średniej i z pierwszego małżeństwa miała córkę, która nazywała się Debbie Luster. W 1953 roku jej pierwsze małżeństwo się rozpadło, a Ginny wyjechała z córką do Phoenix, gdzie pracowała jako kelnerka. Ale była bardzo ambitna, postanowiła zostać agentką nieruchomości, czyli prequel do Selling Sunset, i cały swój wolny czas poświęcała na szkolenie się. Jak się okazało, to był bardzo dobry plan, bo w 70 roku uzyskała licencję i od razu odnalazła się w nowej roli. Bardzo szybko znalazła sobie klientów i bardzo dobrze sobie w tej pracy radziła, więc zaczęła zarabiać też swoje pieniądze.
Czy sprzedawała luksusowe posiadłości?
Na pewno. Zapoznawała się z bogatymi ludźmi i tak od słowa do słowa w 71 roku jedna z jej klientek przedstawiła jej najlepszą partię w mieście, czyli właśnie Eda Towrie. On był 15 lat od niej starszy, był bardzo bogaty i czarujący. Ed miał już na swoim koncie również jedno nieudane małżeństwo i trójkę dzieci. Eda Juniora, Georgie i Priscille. Bardzo szybko wpadli sobie w oko, Ed ją adorował, ale właściwie nie musiał, bo to była miłość od pierwszego wejrzenia. Ginny się poszczęściło, bo nie dość, że Ed był milionerem, to jeszcze należał do najbardziej wpływowej rodziny w całym stanie. Jego przodkowie zarobili miliony na handlu bydłem i byli właściwie założycielami Phoenix. Ich nazwisko się naprawdę liczyło, bo mówiono o nich, że stworzyli podwaliny miejscowego biznesu, a także śmietanki towarzyskiej. Także oni byli takimi prekursorami po prostu tam. Ed był pilotem podczas II wojny światowej, został zestrzelony i wzięty do niewoli przez Niemców. Pomógł zorganizować słynną akcję, która nazywała się Wielka Ucieczka i oni tam wykopywali tunele, dzięki którym 79 innych jeńców wojennych mogło wyjść na wolność. Także on był w ogóle bohaterem wojennym. I poza tym o tej całej sprawie powstał film z 1963 roku o tym samym tytule, czyli Wielka Ucieczka.
No proszę. To taki znany tytuł chyba.
No, mam The wrażenie. Great Escape chyba, tak. Po wojnie Ed wrócił do Phoenix, żeby przejąć rodzinny biznes. Rozwijali się prężnie, nawet założyli sieć banków, także już oni po prostu tam mieli chyba monopol na wszystko w tej okolicy. Niedługo później Ed poznał swoją pierwszą żonę, z którą, jak mówiłam, miał trójkę dzieci. No i on miał takie podejście do tych dzieci, że chciał, żeby one nauczyły się pracować, żeby szanowały pieniądze, mimo to, że na pewno nigdy nic by im nie zabrakło. Ale te dzieci niestety nie zgadzały się z tym jego planem, bo im się chyba wydawało, że te pieniądze rosną na drzewach.
No w pewnym sensie dla nich tak było, prawda?
No. Wiesz, no to były takie zepsute dzieci, można tak powiedzieć. Okay. Ed wziął rozwód ze swoją żoną w 67 roku, no i potem, jak mówiłam, poznał Ginny. W niecały rok po poznaniu Ed i Ginny wzięli ślub na Hawajach. Na pewno była to bajeczna uroczystość. A co ciekawe, Ginny od razu stała się po prostu hitem wśród tych wyższych sfer, z których pochodził Ed. Więc to jest, myślę, takie nietypowe, a właściwie słodkie w tej ich historii, że nikt na nią krzywo nie patrzył, że o, ona gold diggerka, chce mu zarobić pieniądze, tylko wszyscy ją uwielbiali, że ona tak idealnie się wpasowała w to środowisko, że aż po prostu ludzie byli w szoku, że ona po prostu się urodziła po to, żeby stać się tą panią Torwea, czy jak tam to nazwisko, wiesz. Mówili, że miała zaraźliwy uśmiech, że była właśnie taka miła, życzliwa, no po prostu dobra dusza.
No to jak była fajna, to co mieli jej nie lubić, prawda?
Ginny i Ed zamieszkali, jak mówiłam na samym początku, w tej pięknej posiadłości Phoenix, to było osiedle zamykane i strzeżone. Oni ciągle coś robili, byli aktywni, urządzali przyjęcia, podróżowali, no po prostu cieszyli się życiem. też zwracali uwagę na to, że Ginny nie dość, że dobrze się odnalazła w tym stylu życia, to jeszcze oczywiście uwielbiała zakupy i że jej garderoba była naprawdę pokaźna w tym domu. Często przyjmowali gości, ogólnie byli dobrym małżeństwem, no po prostu nie było do czego się przyczepić.
Jak w bajce.
Dokładnie. Ale niestety to szczęście, jak zawsze, nie trwało długo, ale tutaj no to była dość przykra siła wyższa, bo w związku z tym doświadczeniem wojennym Eda, on miał problemy z układem oddechowym. I w 82 roku był już praktycznie przykuty do łóżka. Więc miał tam jakieś powikłania, ciężką chorobę, a Ginny, kiedy już było z nim naprawdę źle, po prostu opiekowała się nim przez całą dobę. Więc to był jeden problem. Drugim problemem były dzieci Eda, bo Ginny niezbyt dogadywała się z tymi dziećmi, ale z tej historii ja wnioskuję, że po prostu ona za bardzo tego Eda kochała i widziała, że te dzieci go chcą wykorzystać. I też pewnie dlatego nie była taka milusińska dla nich, no bo oni na pewno też nie byli dla niej, wiesz o co chodzi. No ale jednak Ed tam ją zachęcał, żeby się nie kłóciła z tymi dziećmi i żeby była dla nich tam no w miarę miła.
Czyli Ginny i dzieci mieli konflikt interesów.
No oczywiście, oczywiście. No a jej się nie podobało, że te dzieci chcą się spotykać z ojcem tylko po to, żeby wysępić od niego pieniądze.
No tak, a dzieci pewnie widziały ją przez taki pryzmat, o, druga żona ojca, młodsza, no przyszła zabrać nam spadek.
Ale oczywiście wszyscy przyjaciele i rodzina Ginny potwierdzali, że w ogóle ona nie była chciwa. Że ona nawet nie uważała, że to, co należy do Eda, musi automatycznie należeć do niej. Ona w ogóle nie miała takich potrzeb.
No może też dlatego, że sama miała córkę, prawda? Więc wiedziała chyba, co to znaczy mieć dzieci.
No i niestety 11 lipca 83 roku Ed zmarł. I w momencie jego śmierci jego majątek był wart około 8 milionów dolarów. I tutaj...
W tamtych czasach to...
Sporo.
Pewnie teraz jest dużo więcej, no no.
Pozostawił Ginny połowę swojego całego majątku, w tym dom i cenną kolekcję dzieł sztuki. Druga połowa z kolei została zapisana w funduszu powierniczym dla jego dzieci, ale był oczywiście haczyk. Dzieci mogły dostać te pieniądze dopiero po śmierci Ginny, bo dopóki ona żyła, mogła korzystać i zarabiać na tym funduszu. Czyli tak jakby, wiesz, bawić się tymi pieniędzmi, w sensie, żeby one zarabiały.
Inwestować,
no.
Rozumiem.
Dopiero, ciekawe. No tak, tak. Dopiero po jej śmierci dzieci miały dostać do niego pełny dostęp. Jeszcze był jeden dziwny zapis w tym testamencie, który przewidywał, że każde z jego dzieci otrzyma 200 tysięcy dolarów, które będą wypłacane w miesięcznych ratach po 1500 dolarów.
To co on chciał?
Czyli to chyba było dodatkowe.
Gospodarności?
Ciekawe, że o tym mówisz, ponieważ dodatkowo poza testamentem ojciec zostawił list dla dzieci.
Okej. Okay.
W którym czegoś takiego nie słyszałam jeszcze.
Wyjaśnia
to jest
wszystko.
Hit.
No.
Ten list napisany do dzieci tłumaczy, że po prostu za mocne aż. Tłumaczy tym dzieciom, że nigdy nie potrafili zarobić pieniędzy. Mają zły stosunek do pieniędzy. Pojeżdżał po prostu te dzieci w tym liście, że nie miały ochoty poświęcić się edukacji, zdobyć jakieś umiejętności, jakieś kariery rozwinąć i tak dalej. Wiesz, pojeżdżał te dzieci z zagrobu po prostu. Powiedział tam, że nikt z nich nie zasłużył sobie na te pieniądze. On podobno chciał ich całkiem usunąć z testamentu, ale Ginny go przekonała, żeby jednak tego nie robił i że powinny się cieszyć, że dostają cokolwiek.
Oj.
No, niezłe, nie?
Nie wiem do końca, co o tym sądzę. No.
No wiesz, jakby też nie wiemy, jakie faktycznie były te dzieci. Może
nie, no
oni naprawdę byli mega okropni. W sumie tak to wszystko teraz wygląda.
Może tak być, ale z drugiej strony, wiesz, no, on tych dzieci miał czwórkę, nie?
Trójkę.
Trójkę, przepraszam. To wiesz, jeżeli wszystkie były takie same, no dzieci...
No tak, tak,
wiesz,
tak.
Wiesz, o co mi chodzi. Jakby wychowanie
niedaleko
też gra
pada
dużo...
jabłko od jabłoni.
Tak, wychowanie też gra dużą rolę, więc no nie wiem, może się napatrzyły na pewne zachowania, może nie chcę tutaj nikogo obwiniać, ale wiesz, no samoczynnie trójka cała nie robi się taka sama bez powodu, prawda? Akurat przypomniał mi się nasz ulubiony serial Sukcesja.
Aha, no tak, tak, tak.
Jakby tutaj też widać dobrze te mechanizmy, prawda? No...
Oczywiście. Skądś to się wszystko na pewno wzięło.
Albo ta trójka po prostu miała parszywy charakter i tyle.
No więc wyobraź sobie, jak dzieci... Ja mówię dzieci, to na pewno byli dorośli ludzie.
No, ale jego dzieci, tak?
Tak, mhm. Jak te dzieci o tym wszystkim się dowiedziały, to już między nimi a Ginny nie było właściwie żadnej nici porozumienia. Już totalnie się przekreślili raczej wzajemnie. Dodatkowo ostatnim ciosem właściwie ze strony dzieci było to, że za plecami Ginny zabrały prochy Eda z domu pogrzebowego i nic jej o tym nie powiedziały. No i od tamtej pory ze sobą nie rozmawiali. No ona była naprawdę zdruzgotana, że nie mogła jakoś tak na swój sposób się z nim pożegnać pewnie, nie? No Ginny oczywiście początkowo ciężko było wyobrazić sobie życie bez jej ukochanego Eda, ale po okresie żałoby ponownie rzuciła się w ten wir życia towarzyskiego właśnie w Phoenix. No oczywiście w pewnym sensie musiał to być jej sposób na uporanie się właśnie ze stratą, na poznanie nowych ludzi. Zresztą to też był jej taki naturalny styl życia, więc właściwie nie było w tym nic dziwnego. No bo też nie mogła w nieskończoność płakać.
Mhm. No i mąż pewnie by też tego nie chciał.
Mhm. Więc na pewno robiła to dla siebie, żeby po prostu nie zwariować. Urządzała przyjęcia, przewodniczyła wielu balom, jak gdzieś tam wspominali. Także no po prostu ona była taką, nie ma właśnie dobrego przetłumaczenia na polski tego słowa, taką socjetką była, nie? No i w końcu Ginny znalazła nowego przyjaciela. To był dosłownie jej stary przyjaciel, ale jakoś rozwinęła się romantyczna więź między nimi. Podobno planowali ślub. Niestety nigdy do tego nie doszło, bo nie zdążyli z powodu jej śmierci. Więc wieczorem 31 marca 1988 roku Ginny przygotowywała zaproszenia na kolejne przyjęcie, jakie organizowała dla tych swoich znajomych z wyższych sfer. O 19 rozmawiała jeszcze ze swoją siostrą, a następnego dnia rano już nie żyła. Część zaproszeń zdążyła wysłać pocztą, zanim oczywiście została zamordowana. I to było bardzo dziwne dla tych osób, które te zaproszenia otwierały, bo już wiedzieli, że ona nie żyje, no a tak. Dostali od niej pocztą zaproszenie. I to było tak, jakby ona ich, wiesz, zapraszała właśnie z zagrobu. Mhm. Takie trochę creepy. Co ciekawe, niedługo przed śmiercią Ginny wykupiła sobie polisę ubezpieczeniową na 2,7 milionów dolarów, której jedyną beneficjentką miała być jej córka. Więc tutaj mamy już trochę tło, mamy ewentualnych podejrzanych, pewnie może się domyślacie, jacy oni mogą być. No i wracamy do sceny zbrodni. Tam policja znalazła kilka odcisków palców, ale niewiele innych dowodów rzeczowych. Dowód tożsamości i karty kredytowe Ginny, które prawdopodobnie były w jej torebce, zaginęły. Co ciekawe, te karty nigdy nie zostały znalezione, ani też użyte. Zazwyczaj jak ktoś kradnie karty kredytowe, to po to, żeby z nich skorzystać. A tutaj tak nie było. Poza tymi dziełami sztuki, które były nieruszone, to też wspomnę, że w innym pokoju był sejf, którego też nawet nie próbowano otworzyć. I taka najbardziej wartościowa biżuteria leżała gdzieś na wierzchu i też nie została w ogóle dotknięta. Więc to pozorowane włamanie było, no właśnie, po prostu pozorowane. Odciski palców zostały porównane z każdym potencjalnym podejrzanym, o którym policji mówiono. To znaczy były to dzieci Eda i córka Ginny. Ale no wiadomo, odciski palców do nich nie pasowały, poza tym wszyscy mieli alibi, więc jakby dzieci nie były bezpośrednimi sprawcami. Te odciski palców również puszczono przez system komputerowy policyjny, ale nie było żadnego matcha. Rodzina Tovrea to mówili na nich Rockefellerowie południowego zachodu. Więc morderstwo bogatej dziedziczki fortuny przyciągnęło uwagę oczywiście prasy, całej społeczności. Policja była pod bardzo dużą presją, żeby tego mordercę znaleźć. No bo wiadomo, tak wpływowa osoba, no to zaraz już inne wpływowe osoby cisną, żeby kogoś odnaleźć i ukarać. Detektywi oczywiście uważali, że Ginny padła ofiarą zabójstwa takiego zaplanowanego, a nawet, że ktoś zlecił jej morderstwo. Przypuszczali, że morderca musiał znać okolice, bo bardzo łatwo dostał się do domu i musiał mieć pewną wiedzę na temat tego domu. Bo istotne jest to, że wszedł przez okno kuchenne, wiedząc prawdopodobnie, że to, czy tam zdemontowanie tego okna, bo ono było tak dosłownie zdemontowane, że leżało tam pod ścianą, powiedzmy, w pełnej okazałości to okno, że nie, że zostało wybite czy coś takiego, tylko zdemontowane. Musiał wiedzieć, że w ten sposób nie uruchomi alarmu. Wszedł do domu, wiedział, w którą stronę iść do sypialni i wychodząc, wiedział, jak ten alarm uruchomić. No bo wyszedł inną drogą. Już nie wyszedł przez to okno, które zdemontował, tylko wyszedł drzwiami przesuwnymi, które prowadziły na ogród i wiedział, że jak je ruszy, to uruchomi alarm. I podejrzewała policja, że w ten sposób on chciał powiadomić osobę, która to morderstwo zleciła, że tak jakby sprawa została załatwiona.
Okay.
Takie myślę, co całkiem sprytne.
Bardzo sprytne, no.
W całym domu była biała wykładzina, a w żadnym pomieszczeniu z wyjątkiem sypialni nie było śladów, że w ogóle ktoś tam był. Więc na pewno nie krążył między pokojami, no bo to był duży budynek, tak? Jakaś tam, jak mówiłam już 100 razy, luksusowa posiadłość. Więc musiał wiedzieć, która to jest sypialnia, bo inaczej by krążył między tymi komnatami. No i jeszcze fakt, że Ginny została zastrzelona, kiedy spała, bo nie było żadnych widocznych śladów walki. No wiadomo, policja uważała, że morderca rozrzucił biżuterię, żeby upozorować kradzież. W międzyczasie odbył się pogrzeb Ginny, na który nie przyszło żadne z dzieci Eda. Co podkręciło jeszcze spekulacje, że właśnie może oni mieli coś z tym wspólnego. Ale niestety ta sprawa przez kolejne 5 lat została nierozwiązana. Bardzo dziwne. Policja kompletnie nie wiedziała, co z tym zrobić, dopóki nie dostali starych taśm z automatycznej sekretarki Ginny. Wtedy usłyszeli głos tajemniczego mężczyzny, który nazywał się Gordon Phillips. W 1987 roku ten mężczyzna powiedział, że jest redaktorem z magazynu Time i chce przeprowadzić z Ginny wywiad na temat Eda i jego doświadczeń jako jeńców wojennych. On podobno chciał napisać książkę o jeńcach wojennych, no i potrzebował tutaj jakiegoś wywiadu na ten temat. No, Ginny powiedziała, że ona za bardzo nie wie nic na ten temat, no bo wtedy go nie znała i że on za bardzo o tym nie wspominał, no bo to na pewno było dla niego trudne. Zaproponowała temu facetowi, żeby porozmawiał z pierwszą żoną Eda, może ona będzie coś wiedzieć. No ale ten mężczyzna nie dawał jej spokoju. Zadawał jej coraz więcej jakichś takich krępujących pytań. W ogóle nie trafiało do niego, że ona po prostu nie chce rozmawiać. Aha, bo on przyszedł do niej do domu. W sensie na tej sekretarce było wiadomo, że on do niej dzwonił. Nieprawdopodobnie się umówili i on do niej przyszedł. Więc jak to spotkanie zrobiło się takie nieprzyjemne, to ona stwierdziła, żeby może pokazał jej legitymację, czy faktycznie jest tym dziennikarzem. A on stwierdził, że on jest właściwie niezależnym pisarzem, no i tak naprawdę nie jest tam zatrudniony, no ale pracuje dla nich. Więc wtedy Ginny stwierdziła, że okej, koniec, proszę wyjść. Następnie Ginny poprowadziła swoje własne śledztwo, zadzwoniła tam do magazynu Time i zapytała o niego. Oni oczywiście nigdy o takiej osobie nie słyszeli, ale ten Gordon Phillips nie próżnował. W dalszym ciągu do niej dzwonił. Cały czas wypytywał ją o te czasy jenieckie Eda. A ona mówiła, że no po prostu, żeby przestał do niej dzwonić.
Dziwna jazda.
A on mimo to nadal nękał ją tymi telefonami. Jeśli nie było jej w domu, no to właśnie zostawiał jej wiadomości na automatycznej sekretarce. Jej się wydawało, że on ją śledzi. Podobno często widywała go gdzieś tam w tłumie ludzi, tam gdzie była. No i była tym wszystkim bardzo poddenerwowana. I w przeciągu następnych kilku miesięcy były ślady na tej automatycznej sekretarce, że on do niej wydzwaniał naprawdę wiele razy. Za każdym razem ona odmawiała spotkania z nim. No i kiedy policja próbowała takiego mężczyznę odnaleźć pod takim imieniem i nazwiskiem, no to oczywiście nikogo nie znaleźli, no bo tak naprawdę takiej osoby nie było. No i ciężko było im cokolwiek tutaj znaleźć, no bo nie mieli właściwie żadnych szczegółów na jego temat poza fałszywym imieniem. I dlatego ta sprawa była zimna, to znaczy nierozwiązana przez 5 lat, bo w styczniu 1994 roku anonim skontaktował się z policją, bo zidentyfikował głos właśnie tego Phillipsa. Powiedział, że jest to 40-letni James Cornell, pseudonim Butch Harrod. Ten mężczyzna został przesłuchany wkrótce po zabójstwie Ginny, bo odkryto, że w miesiącach poprzedzających jej morderstwo między Edem Juniorem, czyli synem Eda, a tym mężczyzną wykonano ponad 1000 połączeń.
Ciekawe.
Dokładnie w dniu poprzedzającym morderstwo rozmawiali ze sobą 52 razy.
Słucham?
No, dziwne, nie? Szwagier tego Harroda o imieniu Kurt również usłyszał ten głos z taśmy, z automatycznej sekretarki w telewizji. No z tego co rozumiem, po prostu policja już nie miała innych pomysłów i po prostu udostępnili publicznie te nagrania.
No to ma sens.
Poszukując tego tajemniczego mężczyzny. W każdym razie, jak mówiłam, ten jego szwagier również rozpoznał jego głos. Następnie przesłał kopię tego materiału, który usłyszał, swojemu rodzeństwu i swojemu przyjacielowi i oni wszyscy zgodnie stwierdzili, że to musi być głos Harroda. No ale niestety nie wiadomo, dlaczego nikt wcześniej nie skontaktował się z policją, bo dopiero właśnie po tych 5 latach ktoś wykonał ten anonimowy telefon. W 1994 roku była żona Harroda, Annie, również zgłosiła się na policję i powiedziała, że Harrod wyznał jej, że w cudzysłowie ułatwił to zabójstwo dla Eda Juniora. Przyznał jej, że podał się właśnie za tego Phillipsa, żeby sprawdzić, jak od środka wygląda dom Ginny i uzyskać na jej temat więcej informacji. Powiedział tej kobiecie również, że wynajął dwóch mężczyzn, którzy nazywali się Tommy i Michael, żeby oni popełnili to morderstwo. Podobno zapłacono temu Harrodowi 100 tysięcy dolarów za to. Znaleziono dokumenty, z których wynikało, że Ed Junior zapłacił mu 25 tysięcy dolarów. Tommy i Michael po tym dniu, w którym doszło do morderstwa Ginny, nagle również mieli jakieś wielkie pieniądze na swoich kontach i zrobili duże, wartościowe zakupy. Ta była żona, Annie, powiedziała też policji, że pamięta, jak Harrod wyszedł z domu w noc poprzedzającą morderstwo. No i ona go wtedy zapytała, czy zamierzasz to zrobić teraz? A on jej powiedział, tak, wychodzę. Następnego dnia, jak wrócił, to powiedział, że to już zostało zrobione. Następnie zadzwonił do Eda Juniora, prawdopodobnie po to, żeby powiedzieć mu, że robota została wykonana. Biżuterię i to, co udało mu się tam zabrać z domu. Karty kredytowe Ginny trzymał przez jakiś czas w swoim domu, a następnie zakopał to wszystko na pustyni. Policja dopasowała odciski palców znalezione w domu do odcisków palców Harroda. Jego odciski znaleziono na zewnętrznej i wewnętrznej stronie tego okna w kuchni. Więc on po prostu musiał tamtędy wchodzić.
I co, on podczas jednej wizyty tyle informacji wyciągnął na temat tego domu?
No chyba tak.
Sprytny.
Nie wiem.
Już może ten Ed Junior też coś wiedział, nie?
No na pewno. Jego odciski były też na blacie kuchennym i na bramie prowadzącej do tego domu. We wrześniu 1995 roku, po 7 latach właściwie od zdarzenia, policja aresztowała Harroda, postawili mu zarzuty włamania i zabójstwa Ginny. W 1996 roku jej córka, która też poznała tego Phillipsa, rozpoznała go. W sensie to było potwierdzenie osoby, która widziała na żywo człowieka, który podawał się za Phillipsa, i potem człowieka, który faktycznie był tym Harrodem. Więc ona potwierdziła, że tak, to jest ten koleś, który moją mamę prześladował. W 1997 roku Harrod został skazany za morderstwo pierwszego stopnia, a nawet później został skazany na karę śmierci. No i właśnie tutaj prokuratorzy twierdzili, że Ed Junior wynajął Harroda do popełnienia tego morderstwa Ginny, ale co ciekawe, ten Harrod nigdy nie wsypał go.
Może Ed Junior miał coś na niego?
No ale wiesz, no tak naprawdę on już miał niewiele do stracenia.
Bo... No, może na jego rodzinę czy coś, no nie wiem. No, chyba, może. Że był takim uczciwym przestępcą.
No właśnie to chciałam powiedzieć, że wiesz, no może po prostu on nie Honor. Tolerował mm-hmm. kapusi.
Może, tak mogło też być, to prawda.
Snitches get stitches.
No, miał swój pokrętny kot.
Mhm. No może to ma sens, ponieważ on do końca twierdził, że jest niewinny. Bo on tak naprawdę nigdy nie przyznał się do winy. Więc gdyby przyznał się do tego, że Ed Junior mu zlecił morderstwo, no to tak jakby sam by się do tego przyznał. No mhm. może to ma sens. Twierdził, że pieniądze, które otrzymał od Eda Juniora, były związane z jakimś tam kontraktem, że mieli robić jakieś interesy w Chinach, że niby te rozmowy telefoniczne, które przeprowadzali między sobą, też dotyczyły tego kontraktu i jeszcze innych biznesów, które razem robili. Mówił, że w noc zabójstwa kupował kokainę, także spoko wymówka, spoko alibi. I twierdził, że ten prawdziwy zabójca musiał podłożyć w domu jego odciski palców, używając, uwaga czego? Protetycznej rękawicy do zdejmowania odcisków palców. Także ktoś by się posunął do zrobienia praktycznie protezy jego odcisków palców.
Brzmi prawdopodobnie.
Mm-hmm. No i 28 stycznia 2019 roku Harrod zmarł w więzieniu w wieku 65 lat. Czyli już wiemy, że kara śmierci nie została wykonana.
A Ed Junior nigdy nie dostał po łapkach?
Mm-mm. Dzieci po śmierci Ginny oczywiście otrzymały dostęp do tego funduszu, czyli mieli około 4 miliony dolarów. Ale właśnie Edowi Juniorowi i jego siostrom nigdy nie postawiono zarzutów.
Bardzo dziwna sprawa.
No. Także przyznam, że nie wiem, dlaczego nie postawiono im zarzutów. Może stwierdzili, że nie mają wystarczającej ilości dowodów, żeby wygrać w sądzie. Z drugiej strony też to byli tak wpływowi, tak bogaci ludzie, że na pewno mieliby takich prawników, którzy by wszystko to odwrócili.
No właśnie tak sobie to wyobrażam, że tutaj musieliby mieć naprawdę nie wiadomo jak...
Niezbite dowody.
Tak, tak. Bardzo, bardzo dobrze zbudowaną sprawę i w zasadzie pewną, żeby w ogóle się tego podejmować. No bo, no wiesz, w sumie jak się tak człowiek zastanowi, taki prokurator też odpowiada, publiczne pieniądze i tak dalej, no.
Ale z drugiej strony kto inny by zlecił jej morderstwo?
Nie, no jasne,
nikt.
Ja się z tym zgadzam. No nie wiem, mogli chociaż próbować, bo domyślam się, że taki pan, który się podawał za jakiegoś tam Philipsa, no jaki on miałby cel w tym sam?
No, żaden.
To bez sensu
nic
zupełnie.
Nic na tym nie skorzysta.
Tak, tak. No sprawa jest raczej jasna, ale ciekawe, czy to sam Ed Junior, czy we współpracy z rodzeństwem.
Ciężko stwierdzić, ale jedyne, co słyszałam na temat tych dzieciaków, to, że były okropne, więc no, myślę, że możemy ich wszystkich podejrzewać o to.
No właśnie, tylko wiesz, jak były takie okropne te dzieciaki, no to czy Ed Junior brałby całą odpowiedzialność za rozmowy z tym facetem, który miał mu pomóc zabić macochę na siebie? Wiesz, co mi chodzi?
No.
To też tak. Ciekawe. Albo to była jego jednoosobowa misja po prostu.
Może, może. No wiesz, jako, nie wiem czy on tam był pierworodny czy nie pierworodny, w każdym razie jedyny syn mm-hmm. takiego ojca bogatego i nie dostałby nic po nim, jeszcze nazywa się Ed Junior,
mm-hmm.
to
bo to
na pewno
to bolało.
Czuł, że jemu się należy wszystko, a nie ma nic.
No ale biedy chyba nie klepał, jak miał dosłownie dziesiątki tysięcy dolarów, żeby płacić ludziom za...
Nie, no wiadomo, no. Przecież jeszcze też mieli matkę, która na pewno miała swój majątek, jakichś tam dziadków i pewnie mnóstwo innych rzeczy, które
tak,
miały bardzo dużą wartość. Więc to nie było tak, że oni klepali biedę, bo mieli 1500 dolarów kieszonkowego po śmierci ojca. To na waciki.
Ale jakie to frustrujące, że nie spotkała go żadna kara, jeżeli faktycznie tak było, jak myślimy.
No, także tak. Mamy nadzieję, że dzisiejsze historie Wam przypadły do gustu, jakkolwiek by to brzmiało.
Dziękujemy.
I do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.